Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Tragiczny wypadek śmigłowca z szefostwem MSW Ukrainy. Nowy zastępca szefa Parlamentu Europejskiego wybrany po aferze korupcyjnej, a Greta Thunberg zatrzymana przez niemiecką policję. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Ukraiński rząd polecił utworzenie specjalnej grupy roboczej, która przejmie śledztwo w sprawie katastrofy śmigłowca w Browarach. Przypomnę, w wypadku zginęło 14 osób, w tym kierownictwo MSW Ukrainy. Na pokładzie maszyny znajdowali się minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski, jego zastępca Jewchen Jenin i sekretarz stanu Jurij Lubkowicz. Wszyscy zginęli. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin armia ukraińska odparła rosyjskie ataki w rejonie miejscowości Biłochoriwka w obwodzie ługańskim oraz kilku miast w obwodzie donieckim. Siły rosyjskie dokonały kilku ataków rakietowych i kilkunastu lotniczych. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski samolot Su-25, a lotnictwo dokonało 16 ataków na rosyjskie pozycje. Na całym terytorium Ukrainy utrzymuje się zagrożenie atakami lotniczymi i rakietowymi. Prezydent Andrzej Duda jest za udzieleniem przez NATO gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Polski prezydent podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos poparł apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie. Polska odgrywa zasadniczą rolę w wojnie na Ukrainie, mówił w Davos premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że Ukraina broni dziś całej Europy przed rosyjskim imperializmem.
Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi i wiemy dobrze, czego potrzebują. Wiemy dobrze, że ich barykady, ich walka to jest także nasza walka na rzecz bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Europy.
W tym roku do Szwajcarii przyjechała rekordowa liczba uczestników, w tym 52 głowy państw i szefowie rządów. Europosłowie zaapelowali o szybkie utworzenie Trybunału do spraw zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Temu poświęcona była debata na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Ukrainie potrzebne jest nie tylko wsparcie wojskowe, finansowe i humanitarne, by mogła pokonać Rosję, ale też nadzieja na sprawiedliwość, mówili europosłowie podczas debaty. A europosłowie wybrali nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jest nim deputowany z Luksemburga Mark Angel, który zastąpi Ewę Kaili z Grecji, aresztowaną w związku ze skandalem korupcyjnym. Przebywa ona od ponad miesiąca w areszcie. Usłyszała zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w grupie przestępczej. Kilka dni po aresztowaniu została odwołana ze stanowiska wiceszefowej Europarlamentu. Tymczasem jeden z głównych podejrzanych w aferze korupcyjnej w Parlamencie Europejskim zgodził się na współpracę z belgijską prokuraturą. Były włoski europoseł Antonio Panzeri ma otrzymać w zamian niższy wyrok. Ponad miesiąc temu polityk został aresztowany w ramach śledztwa dotyczącego kupowania wpływów przez Katar i Maroko. Usłyszał zarzuty korupcji i prania brudnych pieniędzy. Boris Pistorius zostanie nowym ministrem obrony Niemiec, poinformowały media zza Odry. Polityk SPD zastąpi Christine Lambrecht, która podała się do dymisji. 62-letni Pistorius pochodzi z dolnosaksońskiego miasta Osnabrück, gdzie dwa lata wcześniej urodził się obecny kanclerz Olaf Scholz. Zdaniem mediów desygnowany minister jest dobrym kandydatem na stanowisko szefa MON, ponieważ uchodzi za jednego z niewielu socjaldemokratów, który zna się na wojsku. Należy też do grona bliskich przyjaciół kanclerza Scholza.
Rozmowa o Europie.
Od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę mija właśnie 330 dni. To oznacza, że za nieco ponad miesiąc minie rok tej wojny. W tym czasie na Ukrainie zginęło ponad 16,5 tysiąca osób. Takie informacje przekazał Główny Wydział Śledczy Policji Narodowej Ukrainy. O sytuacji za naszą wschodnią granicą porozmawiam dziś z Margaritą Sitnik, wieloletnią dziennikarką ukraińskiej telewizji od niemal roku, już współpracującą z Radiem Gdańsk. Cześć, dobrze ci widzieć.
Dzień dobry, mnie też.
Pierwsze miesiące wojny spędziłaś w Polsce. Po pewnym czasie zdecydowałaś się wrócić do ojczyzny. Powiedz, trudno było odnaleźć się w tych nowych realiach? To jest inny kraj?
Tak, to jest inny kraj i różnica bardzo odczuwalna, zwłaszcza teraz. Kiedy przyjechałam w sierpniu, to w Kijowie na przykład nie było widać, że wojna trwa. Chociaż wszędzie są żołnierze, ale wszystko działało. Nie było takich ostrzałów masowych, rakietowych. Zaczęło się wszystko w październiku. Od 10 października właśnie, kiedy był taki pierwszy ostrzał rakietowy i uderzenie w infrastrukturę krytyczną. Dlatego jest takie napięcie. Codziennie prawie oczekuję, że coś może się wydarzyć. Jeżeli wcześniej na przykład, nawet ja nie zwracałam tak zbyt uwagi na alarmy przeciwlotnicze, to teraz sytuacja jest trochę stresująca, kiedy to wszystko się zaczyna i nie wiesz, czym to się skończy. Na przykład ja nie mam strachu, że rakieta przeleci w mój dom i zabije mnie, albo jakoś tak to wszystko się skończy, ale takie napięcie, że nie będzie prądu, nie będzie wody, nie będzie ogrzewania, a tydzień temu na przykład w Kijowie było minus 15 stopni i to nie jest zbyt komfortowe mieszkać bez ogrzewania w takim momencie.
A powiedz, jak to jest, no bo mieszkasz teraz w Kijowie, ale pochodzisz z innej części Ukrainy. Tam masz rodzinę, tam masz bliskich. Czy ta wojna oczami mieszkańców stolicy wygląda inaczej niż mieszkańców innych miast albo małych miejscowości, albo ukraińskich wiosek?
Tak. Moja rodzina pochodzi z Sum. To jest miasto na północy Ukrainy. Obwód jest ostrzeliwany codziennie.
No tak, to jest kilkadziesiąt kilometrów do granicy.
Tak, 30 prawda? Kilometrów. Miasto jest mniej więcej w bezpiecznej sytuacji, chociaż codziennie wyłączają prąd, nie ma jakichś takich warunków normalnych. Na przykład byłam w Charkowie, tam jest sytuacja inna. Tam alarmy 5 razy codziennie i nie wiesz, jakie będą skutki, bo w Charkowie widać, ostrzały widać takie skutki wojny. Na przykład jest tam taki rejon Saltowka, który w ogóle jest zniszczony. Ja tam byłam, patrzyłam nie na zdjęcia albo wideo, jak tutaj będąc w Polsce, a już to widziałam wszystko na żywo i no po prostu niesamowite wrażenie, jeśli można tak powiedzieć, bo stoisz przed tym zniszczonym budynkiem, twoje oczy to widzą, a mózg po prostu nie może uwierzyć i zaakceptować, że to widzisz wszystko na własne oczy.
Wygląda trochę jak straszny film, a to jest brutalna rzeczywistość.
Tak, tak, ale ludzie dostosowują się do sytuacji. Bardzo dużo wolontariuszy, które dostarczają jedzenie i jakąkolwiek pomoc do tych terenów uwolnionych w mieszkaniach, które znalazła dla nich władza albo wolontariusze. No i oni opowiadają straszne historie, że wyjeżdżali po prostu, przepraszam, w majtkach i butach, bo już...
Nie było czasu, żeby cokolwiek spakować
i
zabrać.
I czasu, tak, i sił, żeby to wszystko przeżyć i z dziećmi wyjeżdżali do Charkowa. W Bachmucie oczywiście sytuacja jest bardzo napięta, Soledar i w ogóle te tereny na południe, tam sytuacja jest inna i tam nie jest tak bezpiecznie. Chociaż Kijów też, bo Kijów jest stolicą Ukrainy i Rosja uderza w Kijów.
Żeby sparaliżować miasto, stolicę i poniekąd cały kraj.
Tak, żeby ludzie cisnęli na władzę i Zieleński, i nasze urzędniki negocjowali z Rosją, ale tak nie będzie, naprawdę. Tylko czekamy na zwycięstwo, żadnych negocjacji. To ma po prostu taki efekt odwrotny.
No właśnie, jak już jesteśmy przy prezydencie. Ostatnio powiedział, jedyną drogą do uniknięcia dalszych ofiar rosyjskiego terroru jest dostarczenie Ukrainie więcej broni. I faktycznie takie są nastroje? Jeżeli Zachód dostarczy broń, to Ukraina nigdy nie przegra tej wojny?
Tak. I bardzo potrzebujemy tej broni. Po pierwsze, oczekujemy, że znów będzie inwazja w lutym albo w marcu. Jest taka szansa, że znów zaatakuje Rosja ze strony albo wschodu, albo południa, albo nawet ze strony Białorusi, żeby odciąć dostarczanie broni z zachodu. Ale z innej strony nie wystarczy broni, żeby zaatakować dla kontrofensywy i żeby uwolnić resztę terenów, pozostałe tereny Ukrainy, które do tej pory są okupowane. Bardzo liczymy na to, że otrzymamy i czołgi, leopardy i ta historia skończy się sukcesem wreszcie i oni będą w Ukrainie w najbliższym czasie. Jeszcze potrzebujemy broni przeciw rakiet i dronów, szachedów. Wszystkiego potrzebujemy właśnie. I jedzenie, bo tam nie ma nic i ludzie po prostu cieszą się każdej paczce, którą dostarczy im wolontariusze, bo oni tam nie mieli nic. Oni już nawet nie liczą na to, że będzie woda albo prąd, po prostu chcą otrzymać jedzenie.
Czyli podstawowe produkty, żeby przeżyć.
Tak, tak.
Powiedz, bo Wróciłaś do swojej ojczyzny, ale twoja współpraca z Radiem Gdańsk trwa. Będąc tam na miejscu, przygotowujesz dla naszych słuchaczy serwisy informacyjne w języku ukraińskim. Dmytro jest tu, ty jesteś tam. No i często pracujesz w ekstremalnie trudnych warunkach. To nie jest tak bardzo komfortowo, że idziesz sobie do miłego, sympatycznego, ciepłego studia, nagrywasz wiadomości, wysyłasz i jest fajnie, i jest miło, i jest sympatycznie.
No to jest trochę stresująca sytuacja. Na przykład czasem u mnie wyłączają prąd. A to znaczy, że nie mam internetu. I nie mam internetu nie tylko w mieszkaniu, a w ogóle internet w komórce nie działa. I oczywiście to jest stresująca sytuacja, bo nie mogę przeczytać wiadomości, nie mogę napisać coś, nie mogę wysłać ten serwis i no, działać jako dziennikarka. Szukam jakichś możliwości. Mieszkam na 11 piętrze. Idę na dół, oczywiście nie korzystam z windy, bo ona nie działa. Szukam albo kawiarni, albo jakieś biuro, które ma agregat prądotwórczy i wszystko działa. No to jest stresujące, chociaż nie było takiej sytuacji, że nie było serwisu, bo nie było prądu. Oczywiście Dmytro pomaga i jeżeli co, to może przyjść do studia tutaj
i zrobić
ten serwis, uratować, tak, ale zdarzało się, że było bardzo ryzykowne niestety. Ale w ogóle chciałbym powiedzieć, że ja naprawdę jestem zachwycona, jak ludzie pracują i dostosowują się do sytuacji i jak wszystko działa. Na przykład nawet w Charkowie zamawiałam sobie tam paczkę. I przez, u nas jest taki serwis pocztowy, jak w Polsce, Nowa Poczta. I otrzymuję tą paczkę następnym dniu. Zamawiałam jeszcze raz i dziewczyny powiedzieli mi, że przepraszamy, nie mamy prądu, może nie następnym dniu, a pojutrze otrzymasz tą paczkę. Ja mówię, dziewczyny, w ogóle jestem pod wrażeniem, że pracujecie i jak tam można pracować, jeżeli cały czas jesteście w niebezpieczeństwie. I na przykład w Kijowie pracują w restauracji, nawet kiedy nie ma prądu, bo oni mają agregaty prądotwórcze. I w ogóle Kijów wygląda jak w takim świecie postapokaliptycznym, zwłaszcza wieczorem. Nie mamy oświetlenia na ulicy, na zewnątrz i Kijów jest bardzo ciemny. Ale restauracja pracuje, bo ma prąd.
Własne zasilanie.
Tak. Wszystko można zamówić. Można wypić kawy gorącej. Jeżeli kawiarnia ma prąd, a salon urody obok nie, to dziewczyny przychodzili i robili paznokcie w kawiarni. No musisz być piękna nawet mimo wojny.
Chyba ostatnie, czego wam trzeba, to poddać się psychicznie i przestać chcieć żyć w miarę normalnie.
Tak, no właśnie, jeżeli chodzi o psychikę, to jest wielki problem, bo nawet po sobie już zauważyłam, że będąc i mieszkając w Kijowie, stresująca naprawdę sytuacja i to wpływa na twoją psychikę, na twój mózg. Przed Sylwestrem mieliśmy 3 albo 4 dni, kiedy Rosja po prostu codziennie od rana do wieczora były alarmy i chciała uderzyć w infrastrukturę, żeby Kijów był ciemny, żeby nie było Sylwestra, nie było Bożego Narodzenia, no i w ogóle, żeby zepsuć ten początek nowego roku. Po swoich znajomych, którzy mieszkają tam i nie wyjeżdżali od pierwszego dnia inwazji w lutym, u nich jest stan bardzo depresyjny. Ludzie nie mają żadnych oczekiwań i marzeń. W ogóle żadnego marzenia, oprócz tego, że chcemy zwyciężyć, ja nie mam żadnych marzeń, tylko zwycięstwo.
Margarita, dziękuję ci za to spotkanie. Tobie, sobie, nam wszystkim życzę, żebyśmy następnym razem spotkali się szybko, wkrótce i mogli opowiedzieć o tym, że ta koszmarna, bezsensowna wojna już się skończyła i Ukraina się podnosi.
Wierzymy to. Dziękuję. Dziękuję za wsparcie Polski, każdego Polaka i polskiego narodu, bo odczuwamy to codziennie. Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sywije. Zaspiewaj meni, mamo, kolyskowu, chociaż jeszcze poczuty twoje rite słowo.
Bo na mnie kolesala dala mnie rytm i na pewno solo boli nie zabrać u mnie, bo dala, bo na pewno znala, może więcej i wytwala. Ona łomanymi drogami przejdu, ja zawsze do tebe, bo ona nie rozbudzisz, ty budzisz. Mene w sinni buri zabere babuli, zwitulit, niby wony kuli. Dużo dobre znala, mnie nie była obmanuta, jak było dużo wtomlena, hojdala mnie tak.
ABC Unii.
S jak strategia farmaceutyczna dla Europy.
Wdrożenie nowej strategii i przegląd dotychczasowych przepisów farmaceutycznych zapowiedziała komisarz do spraw zdrowia Unii Europejskiej Stella Kyriades.
Strategia zakłada zapewnienie pacjentom w całej wspólnocie równego dostępu do przystępnych cenowo leków.
Przepisy mają wspierać też konkurencyjność i innowacyjność. Dzięki nim ma być możliwe opracowywanie bezpiecznych, skutecznych i bardziej ekologicznych, wysokiej jakości leków.
Celem jest też dywersyfikacja produkcji produktów leczniczych oraz łańcucha dostaw, aby uniezależnić europejski rynek farmaceutyczny od pozaunijnych producentów i dostawców, tak by przerwane łańcuchy dostaw nie skutkowały przestojami w produkcji leków w Unii Europejskiej.
Strategia została przyjęta przez Komisję Europejską w listopadzie 2020 roku. Teraz musi zająć się nią Parlament Europejski.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do Irlandii, sprawdzimy, co ma do zaoferowania ten kraj, jak można spędzać tam czas. O tym Laura Dobrowolska, która od dziecka mieszkała w Irlandii, a teraz od kilku lat w Gdańsku, opowie Oli Trębickiej.
Nazywa się to Plough Match i plowing to jest oranie pola. To jest festiwal poświęcony oraniu pola i ogólnie farmerom. Diego, Laura, Sanem Dom. Oni się tam spotykają i właśnie orają tymi traktorami i w ogóle. I to jest po prostu cały festiwal temu poświęcony. Dosłownie są wycieczki ze szkoły, które na to jeżdżą. No, to jest dla nich takie ważne wydarzenie w roku. Ludzie, im się nie śpieszy, zrobi się... Ludzie, którzy mieszkają w Irlandii, są dość zżyci. Mieszkasz w jednym miejscu praktycznie całe życie, znasz wszystkich, którzy tam mieszkają. I na przykład właśnie nawet wcześniej, jak było zbieranie plonów, to każdy sobie przychodził, pomagał i wszystko i tak się zrobi, i tak będzie dobrze. I tak to bardziej zależy od pogody niż od nich, więc dlatego właśnie jest dużo rozmów o pogodzie. Jak mamy upały, to w radiu się słyszy, że farmerzy narzekają. Jak farmerzy zaczynają narzekać, to jest źle. Albo jak mieliśmy w ciągu 15 lat dwa razy spadł śnieg, jak byłam w Irlandii. I wtedy po prostu było cały czas, że farmerzy mówią, że będą takie i takie plony i że coś tam. I właśnie to było normalnie w radiu, w wiadomościach i w ogóle. Naprawdę to jest bardzo ważna rzecz w Irlandii, dlatego że zawsze się z tego jakby utrzymywali. My mamy 3 miesiące ferii w lato ze względu na to, że Irlandczycy nie chcieli puścić swoich synów do szkoły na ten ostatni miesiąc, dlatego że potrzebowali pomocy przy oraniu pola. Jak chodziłam do podstawówki, to chodziłam na wsi i każda osoba z mojej klasy, tam ich rodzina miała farmę. To jest po prostu norma. Wiem, że na przykład jak chłopacy tam z siebie nawzajem się naśmiewali, to mówili, że o, twój ojciec pewnie jeździ takim i takim traktorem, co mnie po prostu tak rozbawiało. Też chłopacy sobie nawzajem, to już było jak chodziliśmy tam do gimnazjum. W wieku tak 13, tak do 15 lat, to wiem, że sobie na przykład na autobusie pokazywali zdjęcia różnych traktorów, że ja chcę tego, albo coś w tym stylu. I to było dla mnie, no ponownie takie śmieszne. Wydaje mi się, że to, że w Polsce ludzie na przykład, nie wiem, chcą zostać informatykami, albo coś w tym stylu, a w Irlandii po prostu chcą jakby zostać farmerami. Jest bardzo dużo osób, którzy... Ich ojciec jest farmerem, oni zostaną farmerem, ich dzieci też będą farmerami. Teraz to się trochę bardziej zmieniło, dlatego że więcej osób wyjeżdża tam na studia i po prostu to jest większa możliwość, ale pójście na studia w Irlandii też nie jest łatwe, bo one są naprawdę drogie. No jest ciężko, żeby pójść na studia. Dostać się nie jest, ale żeby to opłacić, to jest. Szczególnie, że uczelnie są raczej w większych miastach, w których jest się bardzo ciężko utrzymać. Czynsz może nawet ponad 1000 euro miesięcznie wynosić.
Czym żyje Europa?
Prawie 4 miliardy euro zainwestowały w ubiegłym roku w Polsce zagraniczne firmy, informuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. To o 200 milionów euro więcej niż przed rokiem, poinformowała we wtorek PAIH. Największymi inwestorami byli Niemcy, Szwajcaria i Japonia. Niemcy zainwestowały w Polsce ponad 1 400 000 000 euro, tworząc ponad 4000 miejsc pracy. Druga była Szwajcaria z projektami wartymi 611 milionów euro i generującymi ponad 300 miejsc pracy, a trzecie Japonia, planująca inwestycje na ponad 320 milionów euro i deklarująca utworzenie ponad 1000 miejsc pracy. Przypomniano, że rok wcześniej w pierwszej trójce największych inwestorów znalazły się Korea Południowa, Niemcy i Stany Zjednoczone. W Belgii niedostępnych jest już ponad 300 rodzajów leków, alarmują tamtejsze media. Zaczyna brakować niektórych antybiotyków oraz środków przeciwbólowych. Dziennik Le Soir wyjaśnia, że powodem braków jest spadek produkcji wywołany wysokimi cenami energii i inflacją, a także zmniejszenie importu z Chin. Dochodzi do tego, że aby zaradzić brakom, farmaceuci pomagają sobie nawzajem i zastępują niedostępne produkty generykami, a nawet sami tworzą własne preparaty. W znacznej części Hiszpanii ogłoszono czerwony, najwyższy stopień alertu pogodowego w związku z burzą Fien, która ma potrwać aż do końca tego tygodnia. Odnotowuje się niskie temperatury, deszcze, huraganowe wiatry, opady śniegu i 9-metrowe fale na morzu, podała Krajowa Agencja Meteorologiczna. Służby otrzymują setki telefonów od obywateli z prośbami o interwencję. Tylko w Galicji ponad 600 do wtorku. Wiatr w porywach przekracza w tym regionie 130 km na godzinę. Mieszkańcom zaleca się zachowanie ostrożności ze względu na walące się drzewa. Czeska policja poinformowała we wtorek o zatrzymaniu w Pradze mafioza poszukiwanego na całym świecie przez władze USA. Pochodzący z Gruzji mężczyzna przebywa w areszcie ekstradycyjnym. Jego nazwisko nie zostało ujawnione przez śledczych. Zatrzymany jest jednym z uznawanych przywódców kryminalnych w środowisku rosyjskojęzycznym. Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg aresztowana przez niemiecką policję. Aktywistka w jednej z niemieckich miejscowości protestowała przeciwko rozbudowie tamtejszej kopalni węgla. W niedzielę policja wspierana przez buldożery usunęła aktywistów z budynków w tamtej wsi. Tylko kilku ukryło się na drzewach i w podziemnym tunelu. Greta Thunberg została zatrzymana i wyniesiona przez nas z obszaru bezpośredniego zagrożenia w celu ustalenia jej tożsamości. Powiedział rzecznik policji w Akwizgranie i dodał, że jedna z aktywistek wskoczyła do kopalni, w wyniku czego została ranna. W sumie w starciach z niemiecką policją zostało rannych kilkadziesiąt protestujących osób i 70 policjantów. Brytyjski książę Harry zdradził w opublikowanym w sobotę wywiadzie, że ma wystarczająco dużo materiału, aby napisać kolejną książkę, gdyż wstrzymał się z ujawnianiem niektórych informacji, których upublicznienia jego ojciec i starszy brat nigdy by mu nie wybaczyli. Przekonywał też, że jego celem nie jest obalenie monarchii w Wielkiej Brytanii, ale jak stwierdził, ochronienie rodziny królewskiej przed nimi samymi. Tymczasem znawcy monarchii uważają, że autobiograficzna książka Spare autorstwa Harego nie zaszkodzi samej instytucji monarchii, ale rodzinie królewskiej już tak. Książka Spare, czyli zapasowy, pierwszego dnia sprzedała się w liczbie ponad 1 400 000 egzemplarzy.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.